Monolit. Pierwszy odkryty przez ludzkość dowód na istnienie obcych cywilizacji. W filmie Stanleya Kubricka 2001 Odyseja kosmiczna ten zagadkowy obiekt pojawia się trzykrotnie. Pierwszy raz kontakt z nim mają małpokształtni przodkowie człowieka. Później zostaje odkryty 12 metrów pod powierzchnią Księżyca. Ostatni raz pojawia się na orbicie Jowisza, gdzie otwiera bramę do innych wszechświatów astronaucie Bowmanowi. W Państwie Filozofów metafizyka w Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka i Artura C. Clarka, bo panowie razem napisali scenariusz do tego historycznego obrazu, który premierę miał w 1968 roku. Profesor filozofii Anna Henderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat będzie z książki Artura C. Clarka. Sprawa dotyczy monolitu. Jak świat zareaguje, gdy wszyscy o nim usłyszą? Polityczne i społeczne skutki mogłyby być poważne. Każdy inteligentny człowiek, zdolny patrzeć dalej niż czubek własnego nosa, odczuje zmianę filozofii, systemu wartości, samego podejścia do życia. Nawet gdyby nie udało się niczego dowiedzieć na temat TMA-1, gdyby obiekt miał pozostać wieczną tajemnicą, człowiek miał już świadomość, że nie jest wyjątkiem we wszechświecie. Pani profesor, eksperyment myślowy w takim razie chciałbym przeprowadzić w dzisiejszym państwie filozofów. Co się stanie z ludzkością w momencie, kiedy taki monolit zostanie odkryty? Jak zmienia się filozofia? Jak zmienia się społeczeństwo? Jak zmienia się nasz świat?
Gdyby, to jest ten nasz eksperyment myślowy, gdyby taki monolit się pojawił, to rzeczywiście mielibyśmy interesującą próbę raz jeszcze odejścia od antropocenu. My w tej chwili to próbujemy po to, żeby przewartościować relacje pomiędzy podmiotami ludzkimi i podmiotami zwierzęcymi. Natomiast taki monolit przede wszystkim wybiłby nas z takiego nie tylko antropocentrycznego czy egocentrycznego myślenia, ale też z założenia, które nie pozwala nam na spojrzenie na naukę odpowiednie. No bo przecież nauka jest takim monolitem. Ona nam właśnie pokazuje, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, że nasza cywilizacja zachodnia nie jest najważniejsza, bo mamy inne kultury, mamy inne galaktyki. Jesteśmy w zasadzie tylko jakimś punktem w wielkim wszechświecie, którego zagadki próbujemy rozszyfrować i tak naprawdę nasz rozum, nasza nauka jako narzędzie bardzo dużo nam podpowiada, ale jeszcze więcej objaśnia tego, czego nie wiemy z prostej przyczyny, bo nie jesteśmy w stanie choćby dotrzeć na inną galaktykę, prawda? Więc taki monolit byłby rewolucją na miarę Kopernika, na miarę Darwina. No i pewnie zmieniłby rzeczywiście fundamentalnie całe nasze wartościowanie, ten system, prawda,
w
którym jesteśmy zanurzeni.
No
cały czas jednak funkcjonujemy, przynajmniej w kulturze zachodniej, w takich wartościach, które są bardzo proludzkie. Czyli nawet gdy próbujemy spojrzeć inaczej na zwierzęta, to bardzo często pojawia się taki argument, nie przypisujmy zwierzętom ludzkich cech. Na przykład jest cała taka, powiedziałabym, cała szkoła antropocentrycznego myślenia, którą mówi, zwierzęta nie mają języków, nie mają kultur, nie mają emocji, nie twórzmy z nich ludzi bis, gdzie zapominamy, że my jesteśmy zwierzęciem, prawda? Wszystko to, co jest w świecie człowieka, jest tak naprawdę w świecie zwierząt, tylko po prostu ma inny wymiar, prawda? Ilościowo, czy też symbolicznie zupełnie inny wymiar. Natomiast bardzo trudno nam jest na przykład przełknąć te wszystkie badania, na które wskazywała choćby Eva Meyer, pokazując języki zwierząt, pokazując kultury zwierząt, prawda? Tutaj gdzieś mamy taki ogromny dystans. Więc to pokazuje, jak bardzo jednak jesteśmy gdzieś uwiedzeni i zamknięci w tym systemie takiego zabetonowanego niemalże myślenia o człowieku jako tym, który jest wyznacznikiem. To jest to homo mensura, prawda? To jest ten człowiek, który jest miarą wszystkich rzeczy, że istnieją i rzeczy nieistniejących. No więc monolit byłby brzytwą Ockhama może.
Czy Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka się, pani profesor, podobała i jakie filozoficzne wątki pani z tego seansu wyciągnęła?
Szczerze?
Szczerze, bardzo szczerze.
No to bardzo szczerze. Dla mnie ten film byłby genialny zupełnie, gdyby był etiudą filmową. Czyli ta pierwsza część, w której mamy pokazane te początki ludzkości, gdzie mamy jakieś praludzi, którzy uczą się tak naprawdę, czym jest z jednej strony innowacja, czyli użycie na przykład czegoś intencjonalnie. Tutaj chodzi o tą kość, która staje się bronią.
Ja muszę dopowiedzieć, że uczą się od monolitu tak naprawdę, bo to on przekazuje im pewnego rodzaju wiedzę. W książce Clarka jest to bardziej czytelne niż w filmie Kubricka, ale rozumiem, że no mamy dwie rzeczywistości, książkową i filmową, rzecz jasna, i pewnych rzeczy nie dało się zrobić, albo Kubrick nie chciał zrobić, żebyśmy się nad tym monolitem tak naprawdę przez cały ten film zastanawiali.
To nawet szkoda. Ja przyznam się, że książki nie czytałam, ale wolę tę wersję filmową, bo ona nie jest taka jednoznaczna. Ten monolit może być potraktowany jako pewnego rodzaju symbol. Ściany, do której dochodzimy, teraz trzeba coś zmienić, czy jakieś konieczności, losu, czy też okrucieństwa, no bo za każdym razem, gdy ten monolit pokazuje się w filmie, coś się zmienia i to ma taki dramatyczny wymiar.
Czyli możemy uznać, że monolit to jest taki zwiastun postępu.
Tak, ale postępu, który, to oczywiście jest jedna z interpretacji, postępu, który jest tak naprawdę bardzo dwuznaczny. No bo wracając do tego pierwszego momentu, w którym człowiekokształtna istota, taki protoczłowiek bierze tą kość do ręki i zaczyna uświadamiać sobie, że to może być broń, czyli nie jest to tylko część zwłok, jakie pozostały po istocie żyjącej, ale może być właśnie bronią, dochodzi też do pierwszego mordu i to takiego bardzo świadomego. Ten mord na początku jest, można powiedzieć, nieśmiały, natomiast w momencie, kiedy pada pierwszy cios i pada ofiara, to cała grupa zaczyna mordować.
Ale bez tego pierwszego mordu nie polecilibyśmy w kosmos, co nam mówi Kubrick tak naprawdę.
Co jest, powiedziałabym, interesującą definicją samego postępu. Bo nagle się okazuje, że postęp, który myśmy w kulturze europejskiej wynieśli niemalże na ołtarze i traktujemy jako coś, co jest szalenie ważne i co powinno nas cały czas niejako napędzać w naszym działaniu, jest równocześnie tym, co może przynieść śmierć. I rzeczywiście możemy obserwować, jak różnego rodzaju odkrycia ludzkości prowadziły do eskalacji konfliktów, wojen, czy bezpośrednio do mordowania. I pełno mamy takich wynalazków, prawda, jak gilotyna, proch, bomba atomowa. No to jakbyśmy przyjrzeli się historii powstawania tych narzędzi zagłady, to one właśnie wiązały się z taką ideą postępu, prawda, udoskonalania, robienia czegoś więcej. I to w tym filmie jest doskonale pokazane. Natomiast no dalsza część, czyli ta już historia człowieka, taka bardzo futurystyczna, gdzie ten człowiek zdobywa kosmos, funkcjonuje pomiędzy Ziemią a innymi galaktykami, ma taki charakter, powiedziałabym, przeintelektualizowanej wizji egzystencji osoby, która zostaje oderwana od Ziemi. Tam nawet można metaforycznie potraktować to poruszanie się w przestrzeniach międzygalaktycznych, bo większość tych osób stosuje specjalne buty, żeby móc się, prawda, bez przyciągania ziemskiego poruszać się po statku kosmicznym. I te ruchy są takie bardzo, z jednej strony mogłoby się wydawać egzaltowane, z drugiej strony dziwne, spowolnione. To też możemy potraktować jako metaforę.
No nie, to jest
metaforę.
Okiełznanie nieważkości tak naprawdę.
Tak, ale bardzo teatralne, powiedziałabym. I ten pomysł jest tutaj taki moim zdaniem nadający się do czytania symbolicznego, ale to wszystko jest szalenie przeintelektualizowane i nie wiem, czy nie daje się streścić do jednego punktu znowuż. Człowiek kocha siebie i wyobraża sobie, jak to będzie w stanie okiełznąć nie tylko przestrzeń kosmiczną, ale nawet i sztuczną inteligencję, która wprawdzie go w pewnym momencie będzie przewyższała, bo to jest ta historia robota pokładowego, który koniec końców zostaje wyłączony, prawda, przez głównego bohatera, ale z drugiej strony, prawda, my zawsze jesteśmy herosami, wychodzi na nasze. I to już jest taka opowieść, którą znamy do zużycia poprzez różne motywy filmowe, książkowe.
Nie wiem, czy nie będę się upierać, że Stanley Kubrick był pierwszy, skoro ten film jest z 1968 roku. No może nie pierwszy, ale pierwszy, który w taki, a nie inny sposób pokazał kondycję człowieka. Do Stanleya Kubricka, do Artura C. Clarka, do Odysei Kosmicznej w Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
W Państwie Filozofów. Film, który ciągle w czołówce najróżniejszych rankingów. Stanley Kubrick o tym dziele kiedyś powiedział, określił je wizualnym, niewerbalnym doświadczeniem uderzającym widza na wewnętrznym poziomie świadomości, nie inaczej niż muzyka czy malarstwo.
Podobnie też działał Peter Greenaway. No bo jakbyśmy się przyjrzeli jego filmom, to one są, no, choćby Księgi Prospera, prawda? Też niesamowicie wizualnie hipnotyczne, też gdzieś porywające nas w alternatywną rzeczywistość, dotykające zmysłowości, uruchamiające w nas całe pokłady doznań, które tutaj jeszcze się łączą z muzyką, czy z tym przekazem intelektualnym.
Dobra, do czego Stanley Kubrick chciał nas zmusić, bądź do czego chce nas zmusić, jeśli oglądamy ten film po raz pierwszy, a może po raz drugi teraz?
Nie wiem, kto się odważy obejrzeć ten film po raz drugi, ale...
O, jest olbrzymia rzesza wyznawców Stanleya Kubricka i Odysei Kosmicznej. Gwarantuję, pani profesor.
To trochę tak jak Drzwi Percepcji. To jest rzeczywiście film chyba dla wyznawców, a więc osób, które bardzo potrzebują gdzieś poszukiwać, czy wierzyć, że rzeczywistość może być niesamowicie wciągająca, czy rzeczywistość może być upajająca. Mnie się wydaje, że ona taka, jaka jest, z tą swoją tajemnicą, a czasami prozaicznością, jest wystarczająca. Tutaj Kubrick po prostu to wszystko zabarwił, a dał nam też taki obraz wszechświata, który chyba rzeczywiście wszedł w takie imaginarium XX wieku, jakby to André Malraux powiedział, prawda? Czyli zbudował nam pewien system różnych symboli wizualnych, które trochę wyglądają jak stary, poczciwy kalejdoskop, gdzie bawimy się różnymi kolorami. No i to ma być to wyobrażenie przechodzenia przez jakiś inny wymiar do nowej rzeczywistości, innej galaktyki. No to jest bardzo poetyckie dla tych, którzy właśnie potrzebują takich obrazów. Dla innych może być po prostu nudne. Czy może być też takim eksperymentem. Natomiast niewątpliwie, bo popkultura uwielbia wytwarzać swoje mity. I Stanley Kubrick właśnie przynależy do tego nurtu. Ten film daje nam właśnie taki mit. Podejrzewam, że bardzo dużo osób, nawet nie oglądając tego filmu, zna motywy muzyczne, czy właśnie niektóre elementy tych wizualizacji, bo one się pojawiają w różnych odsłonach w popkulturowych dziełach.
I dlatego możemy mówić, że jest to film kultowy. A głos Hala 9000, który umiera, też przeszedł do historii kina. Pani profesor, jak już pani dobrnęła do końca z trudem, jak słyszę, Odysei Kosmicznej i bólem, to jak pani zrozumiała to gwiezdne dziecko, które patrzy na niebieską planetę.
To też, tak mi się cały czas wydaje, że tam jest bardzo dużo ogranych motywów, że to było, 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 no bo koło życia, to jest tak ewidentne, tu od razu gdzieś możemy wrócić do tych średniowiecznych wyobrażeń, gdzie mamy początek i koniec, które są w zasadzie jednością, czy ta heraklitejskie wyobrażenie, że początek jest końcem, koniec jest początkiem. No więc to gwiezdne dziecko, które pojawia się akurat w tym momencie, kiedy ten główny bohater przechodzi wszystkie swoje przemiany i jest już umierającym, no ma tutaj taki oczywisty wymiar. Z drugiej strony to też dla mnie takie przerażające, że możemy nawet kosmos skolonializować, więc bójcie się kosmici, bo człowiek jest i czuwa. No bo to, że gdzieś jakaś forma życia, być może
pierwotna. A czy to nie jest największa zagadka w ogóle? Życie.
Tylko czemu ona musi mieć obraz i wyobrażenie?
No bo to jest
dziecka.
Wyobraźnia artysty, który nazywa się Stanley Kubrick.
No właśnie, bardzo mocno zakorzeniona w naszej kulturze, prawda? Bardzo mocno taka europocentryczna, gdzie ten człowiek jest najważniejszy, że ta forma życia nie może być abstrakcyjna. Wystarczyłby ten monolit. Przecież ten monolit jest taki apersonalny, prawda? On jest takim arche, gdzie mamy czyste istnienie, czy czystą moc, czy tak jak mamy u Diltaja w jego filozofii życia. Życie, które jest taką siłą, aktywnością, nie daje się sprowadzić do jakiegoś jednego aspektu, jednego gatunku, jednej kultury, jednej istoty żyjącej, tylko to jest taka nieusuwalna moc, siła, która cały czas się multiplikuje, wytwarza, generuje nowe formy istnienia. Już ten monolit to załatwia. To jest ta siła samego życia.
Monolit jako symbol stwórcy? To jedna z wielu interpretacji oczywiście.
Tam akurat stwórcy wydaje mi się nie ma. To jest ten plus.
No nie ma, bo wysłał monolit.
No, monolit może być czystym życiem. Tak jak u Diltaja, prawda, czy tak jak mamy u Friedricha Nietzschego. Czyli sama siła. Czy wcześniej u presokratyków mamy właśnie tą zasadę arche, która wytwarza rzeczywistość. Tu nie mamy na szczęście tego już całkiem banalnego motywu pierwszego poruszyciela, czy stwórcy, czy tego, kto daje jakiś plan rzeczywistości. Chociaż pewne klisze się pojawiają, prawda, jak choćby to koło życia. Natomiast monolit z tego wszystkiego jest najciekawszy, prawda, bo możemy go na bardzo różne sposoby interpretować, nawet taki prymitywny pod tytułem obce kultury, obcy kosmici.
To jest to najprostsze wytłumaczenie tak naprawdę, jeśli chodzi o charakter i istnienie monolitu.
Tak, więc w tym sensie jako symboliczna figura on tutaj właśnie niesie bardzo dużo i to jest ciekawe. Myślę, że każdy może spróbować tej interpretacji, no bo fakt, że on jest ciemny, że on jest gładki, fakt, że on się 3 razy pojawia, to, że budzi też pewnego rodzaju i fascynację, i niepokój, zwiastuje właśnie tą zmianę, czy wymusza tą zmianę. No można powiedzieć, że to jest zwykły kamień. Natomiast tak działają nasze mózgi, że my widząc coś, co powoduje, że wychodzimy niejako poza strefę naszego komfortu, zaczynamy wariować, prawda, i zaczynamy albo działać w sposób niestandardowy, albo doklejamy sobie cały szereg różnych idei. Może to wszystko po prostu jest w naszej głowie, prawda? Tylko nasz mózg, jak tylko nie ma utartych schematów, to próbuje teraz coś zrobić. W związku z tym też wydaje się logiczne, że jak mamy coś tajemniczego, to teraz na pewno musi się coś wydarzyć. No i prowokujemy, albo rzeczywiście coś robimy, ale tak naprawdę nie potrzebujemy jakiegoś obiektu, który nagle wrzuci nas jak ten monolit w inne działanie, no bo cały czas i tak nam szare komórki pracują i cały czas coś wymyślamy. No człowiek to jest taka istota, która niestety jest kreatywna, bo ten film pokazuje tę chorobę kreatywności bardzo dobrze.
Państwo filozofów dobiega końca. Ja bym jednak państwa próbował namówić do próby zderzania się po raz kolejny i z monolitem, i z tym filmem. Profesor filozofii Anna Hejnderek, Piotr Jędrzejewski, dziękuję za dzisiaj.